Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zacznijmy od sytuacji uniwersytetu, bo przecież uczelnie też są zamrożone. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
Myślę, że więcej niż połowa zajęć odbywa się w systemie zdalnym, chociaż trzeba sobie jasno powiedzieć, że system zdalny to jest tylko jakaś tam namiastka tego, co rzeczywiście powinno się odbywać, prawda? No bo przypomnę, że istotą studiowania jest raczej interakcja niż łączenie internetowe, ale myślę, że radzimy sobie całkiem nieźle. Oczywiście nie możemy zrobić zdalnie zajęć, które mają charakter laboratoriów czy konwersatoriów, a więc największy kłopot jest chyba z przedmiotami ścisłymi, właśnie tymi laboratoryjnymi. Natomiast w naukach humanistycznych i społecznych idzie to raczej dobrze i właściwie możemy powiedzieć, że opóźnień żadnych nie ma. A więc tak dwie trzecie
ale
zajęć...
Problemem będą egzaminy jednak, zaliczenia, bo to wszystko trzeba będzie zrealizować.
Tak jak powiedziałem, nauki humanistyczne i społeczne raczej nie powinny mieć z tym kłopotu, bo mamy system internetowy, platformę e-learningową, która daje nam takie możliwości, natomiast na pewno będzie kłopot z zajęciami w ramach nauk ścisłych, przyrodniczych, matematycznych, czy też z obronami dyplomowymi i magisterskimi, chociaż ja zakładam, że obrona dyplomowa, no to 4 osoby, a więc możemy znaleźć jakieś pomieszczenie, w którym spełnione będą te wymogi epidemiologiczne, a więc myślę, że obrony się odbędą w systemie normalnym, natomiast pewnie będą opóźnione nieco, a więc lipiec, chociaż w gruncie rzeczy w zeszłym roku też w lipcu część obron się odbywała, także to opóźnienie nie powinno być zbyt wielkie.
Teraz zajmijmy się gospodarką. 4,5 miliona pracowników zamrożonych, zawieszonych i jak oceniają eksperci, dużo groźniejsze mogą być przestoje niż nawet bezrobocie, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze.
Zdecydowanie. Proszę zwrócić uwagę na koszty przede wszystkim, jakie ponosimy. Pan powiedział o 4,5 milionach osób zamrożonych, prawda? Czyli nie wykonujących pracy albo wykonujących ją w części jedynie. Ale proszę popatrzeć na same koszty, znaczy po pierwsze to koszty finansowe oczywiście, które mniej więcej 7-8 miliardów dziennie gospodarka traci z tego tytułu, o którym pan powiedział, tego zamrożenia, prawda? Druga rzecz to jest kwestia przesunięcia zasobów w te obszary, w których one nie były dobrze wykorzystywane, czy w ogóle do tej pory nie były wykorzystywane. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko przesunęliśmy na walkę z epidemią, natomiast zasoby były gdzie indziej. To ja podam na przykładzie chociażby służby zdrowia, prawda? Leczymy epidemię, zapominając, że są ludzie chorzy na inne choroby. I być może zdarzyć się tak, że po tym kryzysie epidemiologicznym okaże się, że na przykład zagrożenie chorobowe, nie wiem, u osób, które mają nowotwory czy choroby układu krążenia, będzie większe, bo tam tych zasobów nie ma w tej chwili, prawda? To tak jak u nas, nie ma zasobów na zajęciach normalnych, tylko są zdalne i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak ostatnio usłyszałem u Państwa w radiu, że przestępczość w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się kilkukrotnie, no bo policja jest przesunięta do walki z epidemią. Trzecia grupa to są oczywiście koszty zamknięcia ludzi, bo to koszty społeczne, psychologiczne, które wyjdą gdzieś tam po latach dopiero, prawda? No i czwarta rzecz, to jest bezpośrednie nawiązanie do tego, o czym pan pytał, to są koszty związane ze zmianą zupełnie struktury gospodarki wewnętrznej i międzynarodowej. Proszę popatrzeć, że ludzie być może już nie wrócą do takich form pracy, jakie mieli, albo do tych zawodów, które były. Proszę zobaczyć, że niektóre branże znikają, niektóre nie dają rady sobie poradzić w okresie epidemii. Jeszcze inne nie wiedzą, kiedy ta epidemia się skończy i będą mogli uruchomić swoją działalność. Poza tym zwróćmy uwagę, co dzieje się na świecie. Następuje takie przebiegunowanie. Tworzą się zupełnie nowe łańcuchy powiązań gospodarczych. I są olbrzymie koszty dla przedsiębiorstw, które na przykład do tej pory były powiązane z Chinami. Dzisiaj być może będą musiały robić wiele rzeczy tutaj w Polsce. Być może będą musiały to robić w Ameryce Południowej, etc. A zatem zmienia się zupełnie cała struktura świata. I w tej chwili wszystkie te cztery elementy, o których panu wspomniałem, tworzą olbrzymie koszty. Olbrzymie koszty. To mówimy o setkach miliardów dolarów, złotych. I teraz proszę popatrzeć, że po kryzysie tym epidemiologicznym na pewno część gospodarki odbije, bardzo szybko odbije, ale część zupełnie się zmieni. Zupełnie się zmieni. A zatem koszty będziemy musieli ponieść nie tylko tu i teraz, ale również w przyszłości, czyli na przestrzeni jakichś 3-5 lat na pewno, jeśli nie więcej. Szczególnie jeśli mówimy o tych kosztach społecznych. I to jest cały problem gospodarki. A zatem same bezrobocie jest jakby jednym z elementem, ale wcale nie najistotniejszym, dlatego że obudzimy się za miesiąc, dwa w zupełnie innym świecie, który będzie wymagał od nas czegoś zupełnie innego. A więc zmienimy swój charakter pracy, zmienimy to, co robimy dziś, a poza tym znajdziemy się w zupełnie innych układach gospodarczych.
Ale czy to nie jest z drugiej strony dobrze? Bo do tej pory za dużo wyeksportowaliśmy, w cudzysłowie mówiąc, do Chin. Teraz się okazuje, że no jedna pandemia może połamać światową gospodarkę. Czy właśnie nie postawimy na jakieś zasadnicze branże, na zasadnicze rzeczy, które będą musiały być w każdym państwie? Czyli taka struktura szkieletowa do utrzymania za wszelką cenę, żeby w przypadku powtórzenia się pandemii gospodarka nie legła tak jak teraz.
Myślę, że w tą stronę to wszystko idzie, bo proszę zobaczyć, że Stany Zjednoczone, które były takim flagowym okrętem globalizacji, no dziś ta globalizacja przestała im się kalkulować i to widać wyraźnie. Polityka Stanów Zjednoczonych idzie w zupełnie inną stronę, a zatem myślę, że zmieni się również podejście innych krajów, szczególnie tych, które no w tym systemie zachodnim, tak go nazwijmy, funkcjonują, a zatem w Polsce również. Wiele obszarów będziemy musieli przenieść, wiele obszarów zabezpieczyć tu na miejscu, czy na przykład tworzyć powiązania łańcuchowe w ramach Europy, a nie gospodarki globalnej. No i do tego też musimy się przygotować, bo proszę zobaczyć, dlaczego do tej pory globalizacja była korzystna. Bo była tańsza. Dostawaliśmy produkty szybko i tanio. Czy teraz przeniesienie tych wszystkich procesów gospodarczych z powrotem do Polski, z przeniesieniem do Europy, nie spowoduje tego, że będziemy je owszem mieli, ale będziemy mieli je kilka razy drożej. Czy one rzeczywiście zastąpią to, co dziś mieliśmy z globalizacji? Proszę patrzeć, że produkty niektóre tworzyliśmy w kilkudziesięciu krajach naraz. Dziś być może trzeba będzie je robić w jednym. Czy jest to możliwe? Czy autarkia jest możliwa w ogóle? Prawda? A więc myślę, że to nie jest kwestia ucieczki od globalizacji, ale stworzenia warunków do tego, żeby przedsiębiorczość w miarę możliwości sama wracała do gospodarki. Jeśli takie warunki stworzymy, to my nie będziemy musieli na siłę zmieniać kierunków globalnego świata, bo on sam się zmieni. Bo biznes idzie tam, gdzie ma lepsze warunki. A zatem robienie czegoś na siłę moim zdaniem nie spowoduje oczekiwanych korzyści. Natomiast jeśli będą to warunki korzystne dla biznesu, to ten biznes sam wróci z Chin czy z Indii tutaj na miejsce.
Jest pan zwolennikiem gospodarki liberalnej. Czy właśnie pandemia nie obnażyła słabości owej gospodarki i czy teraz nie będzie właśnie powrotu do takiego państwowego interwencjonizmu?
Moim zdaniem nie osłabiła, wręcz odwrotnie. Proszę zobaczyć, że to, że wiele krajów europejskich nie było przygotowanych na epidemię, to tylko pokazuje słabość państwa. No, tam, gdzie widzimy siłę państwa i kiedy? No, widzimy wtedy, kiedy przychodzi zagrożenie. Wojna, epidemia, stan klęski żywiołowej. Czy państwa sobie dzisiaj z tym dobrze radzą? No moim zdaniem radzą źle. A zatem być może, tego nie wiem, bo tego nie da się porównać na zasadzie eksperymentu, być może, gdyby ta siła państwa nie była tak duża obecnie, to łatwiej byśmy przeszli te zagrożenie epidemiologiczne. Proszę zobaczyć, które branże gospodarcze najszybciej dostosowały się do nowych warunków. No te, które mają najmniej regulacji. Te, które mają regulacji dużo, ograniczeń dużo, one praktycznie w ogóle nie funkcjonują, prawda? A więc to nie jest tak, że my mamy sygnał do osłabienia roli państwa. Ja myślę, że państwo właśnie w takich sytuacjach powinno istnieć swoją siłą, ale siłą opartą na działalności przedsiębiorstw. Czyli dajmy swobodę przedsiębiorstwom, ale wymagajmy w określonych sytuacjach zagrożenia tego, żeby one w miarę szybko przestawiały się na sytuację wyjątkową. Jest to możliwe do zrobienia. Jeśli wszystko spocznie na barkach państwa, to moim zdaniem państwo działa tak wolno, że właśnie pojawi się zagrożenie, to państwo na ogół reaguje dużo później. A więc wcale nie jest to takie oczywiste, w którą stronę to pójdzie.
Czy pandemia nie odwróciła hierarchii? Do tej pory wydawało się, że najważniejsze są te zawody i najbardziej wynagradzane te zawody, takie dosyć dużo wiedzy wymagające. Natomiast teraz okazało się, że żeby utrzymać życie, to trzeba umieć sprzedać, poprowadzić sklep i tym podobne rzeczy, nawet za kierownicą dowozić towary. Ta grupa pracowników okazała się bardzo istotna dla gospodarki.
Proszę zwrócić uwagę, że pan potwierdza trochę tezę, o której powiedziałem wcześniej, a mianowicie kto sobie najlepiej radzi? No ci, którzy mają dużo swobody w działalności. I to prawda. Proszę popatrzeć, że wiele biznesów, wiele działalności gospodarczych no musi reagować w zależności od tego, co się dzieje na świecie. To nie jest przecież tylko kwestia epidemii. ale na przykład zmiany hierarchii państw, możliwości dostaw, prawda, kosztów. I na to wszystko reakcja musi być bardzo szybka i moim zdaniem właśnie w cenie będą coraz bardziej branże i zawody, które potrafią się bardzo szybko przestawić na coś zupełnie odmiennego. Oczywiście nie zawsze się da, no bo popatrzmy na rolnictwo czy niektóre przemysły, no nie da się tego zrobić, ale w sytuacji branż usługowych czy przemysłów bliskich usługom, no da się to jednak poprowadzić w sposób bardziej elastyczny i w wielu przypadkach ta zmiana może się odbywać naprawdę z dnia na dzień. Oczywiście proszę również pamiętać o tym, że epidemia spowodowała elastyczność, to prawda, ale mimo wszystko spowodowała również ogromny spadek obrotów. I teraz to, że przedsiębiorcy przystosowali się do tego w miarę szybko, to wynikało z pewnego przymusu kosztowego, bo gdyby tego nie zrobili, no to de facto ich obroty spadłyby do zera i musieliby swoje biznesy zamknąć. A więc ta presja kosztowa jest tutaj decydująca.
Panie profesorze, na zakończenie, jednym zdaniem, jak długo będziemy wychodzili z tego pandemicznego kryzysu?
Oj, to trudne pytanie. Ja mogę tylko życzyć sobie i państwu, żeby jesienią się to nie powtórzyło, bo gospodarka już chyba tego nie wytrwa. Natomiast z wypowiedzi Ministerstwa Zdrowia to chyba 2 lata, ale ja zakładam, że będzie to jednak szybciej i że w maju na pewno wrócimy w znacznym obszarze do działalności gospodarczej, bo dłuższe okresy byłyby już naprawdę bardzo trudne do odwrócenia później. Także życzmy sobie, żeby ten maj był nie tylko dobrym początkiem wiosny, ale również dobrym początkiem dla uruchomienia gospodarki i do powrotu do normalności.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.